Kochani, doszliśmy w naszym rozważaniu na temat Abrahama praktycznie do rozdziału 16. Ostatnio czytaliśmy rozdział 14. 15 mówi o tych samych praktycznie wydarzeniach. No a teraz w związku z tym, że mówi o tych samych wydarzeniach, przejdziemy do rozdziału 16. I będziemy czytać rozdział 16. Z góry się zastrzegam, że jest to trudny, skomplikowany i może po części nawet dla niektórych być gorszący rozdział. No ale jest on w Biblii zapisany i wierzę, że Bóg się nie pomylił, zamieszczając ten rozdział, ale i że przez ten rozdział i żonom, i mężom chce coś ważnego przekazać. Czytamy więc 16 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Ponieważ jest on związany z Abrahamem, a my mówimy o Abrahamie, jestem zobligowany, aby go przeczytać i pewne myśli z niego rozważyć. Proszę, czytajmy. A Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki. Ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna, Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Zgodzicie się ze mną, że jest tu bardzo wiele ciekawych, cennych, nie zawsze zrozumiałych sytuacji i myśli. W każdym razie działo się to mniej więcej 10 lat po przybyciu Abrahama do Kanaanu. Wcześniej mówiliśmy, że Bóg, gdy wyprowadzał Abrama z Ur Chaldejskiego, dał mu podstawową i pierwszą i zasadniczą obietnicę, że rozmnożę cię, potomstwo twoje będzie jak gwiazdy na niebie, a więc tak liczne będzie potomstwo twoje, nikt go zliczyć nie będzie mógł. I oto, gdy Abram przyszedł do Kanaanu, zapewne ciągle dźwięczały mu w uszach albo głos w sercu mówiący o tym, co mu Bóg obiecał. Tymczasem mija pierwszy rok, mija drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, piąty, ósmy, dziewiąty. No, któż by się nie zniechęcił w roku dziesiątym? Iluż to ludzi po roku się zniechęca, ustaje, przestaje się modlić, przestaje oczekiwać, przestaje wierzyć. Tłumaczy sobie, a może ja się przesłyszałem, a może ja jestem niegodny, żeby Pan mnie wysłuchał. I wyszukują ludzie tysiące powodów, aby usprawiedliwić swoje dalsze nieoczekiwanie. A Abraham oczekiwał. No, ale zdaje się, że w dziesiątym roku ogarnął kryzys. Nie tak jego, jak jego żonę Sary. I w tym rozdziale przedstawione są, jak sami zresztą zauważyliście, relacje, na których się dzisiaj będę chciał skupić. Relacje między Abrahamem a Sarą, między Sarą a Hagar i także postawę Hagar. Ona jest bardzo ciekawa, charakterystyczna, podobna do postawy wielu z nas, wielu wierzących ludzi. A zatem te trzy tematy, jeśli zdążę, chciałbym dzisiaj omówić. Do tej pory nic nie mówiliśmy na temat stosunków małżeńskich Abrahama. A dzisiaj chcemy się tym właśnie stosunkom i małżeńskim przyjrzeć i na ich postawie coś, wydaje mi się, ważnego wywnioskować. Proszę, nie dziwcie się temu, iż Sara zaproponowała współżycie Abrahamowi z jej niewolnicą. Takie były ówczesne zwyczaje, taki był ówczesny porządek, że jeśli żona nie mogła urodzić z jakiegoś powodu dziecka, to było traktowane jako przekleństwo. I wtedy wyszukiwano wszystkiego, żeby jednak w tym małżeństwie pojawiło się potomstwo. I to było czymś jakby powszednim, że jeśli ta prawowita żona nie mogła urodzić dziecka, to jeśli mogła mężowi zaproponować niewolnicę, a mąż się na to zgodził, to taki był zwyczaj, to robiono. A zatem Abraham i Sara nie zrobili niczego gorszącego na ówczas. Dzisiaj my się możemy z tego gorszyć, bo żyjemy w Nowym Testamencie, w zupełnie innym okresie, ale na ówczas to była normalna praktyka. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko, co się działo, to było zgodne z wolą Bożą. Były bowiem przypadki, że Bóg niektóre praktyki dopuszczał, choć niekoniecznie się z nimi zgadzał. Przypomnijcie sobie, jak to było z pierwszym królem izraelskim. Bóg dopuścił, żeby został powołany król Saul, ale to nie znaczy, że Bóg się z tym zgodził, że Bóg tego chciał, że to było z woli Boga, że to było z inspiracji Boga. Po prostu ludzie tego chcieli i Bóg, choć się z tym nie zgadzał, dopuścił taką ewentualność. Podobnie jeśli chodzi o wielożeństwo. Nigdzie nie czytamy w Biblii, aby Bóg nakazał wielożeństwo. Bóg, gdy stworzył Abrahama, przyprowadził mu jedną Ewę, a nie dwie Ewy. To potem ludzie wedle zwyczajów ówczesnych taki system przyjęli, ale to nie oznaczało, że Bóg się z tym zgadzał. Bo my też wiele rzeczy przyjęliśmy, wiele zwyczajów przyjęliśmy, Różne praktyki mamy, ale tak pomyślmy szczerze przed Bogiem, czy są one wszystkie zgodne z wolą Bożą? Czy wszystko, co robimy, naprawdę zgadza się z wolą Bożą? A więc Bóg czasami tak postępował, że w wielkim miłosierdziu swoim dopuszczał pewne praktyki, choć niekoniecznie się z nimi zgadzał. I jeśli chodzi o mnie, nie jestem do końca przekonany, że taka była wola Boża. Wręcz bym powiedział, że nie było to wolą Bożą. Nie było to wolą Bożą. Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie miał syna, ale że ten syn się urodzi w inny sposób, że będzie to dziecko obietnicy, a nie ludzkich machinacji, kombinacji. I tak jak powiedziałem, Bóg niekiedy dopuszczał pewne wydarzenia, ale odpowiedzialność za konsekwencje tych wydarzeń ludzie brali na siebie. Gdybyśmy czytali raz jeszcze historię powołania Saula na króla, to Bóg się zgodził, choć to nie było zgodne z jego wolą, ale jak gdyby przystał na to, ostrzegając jednocześnie Izraela, ile ich to będzie kosztować. Jakie poniosą z tego powodu konsekwencje? I gdybyśmy tamte fragmenty czytali, to dowiedzielibyśmy się, co jest powiedziane. Bóg mówi, ten król, którego sobie wybierzecie, którego tak bardzo chcecie, będzie zabierał wam wasze córki, będzie zabierał wam waszych synów, będzie zabierał wam wasze pola, wasz dobytek, a więc będziecie płacić cenę za to, czego chcecie. Mimo wszystko oni przy tym poprzestali. I tutaj także, gdyby nie tamto wydarzenie, to nie byłoby Ismaela. A gdyby nie było Ismaela, nie byłoby dzisiaj tego problemu, jaki istnieje, tego napięcia między Arabami a Izraelitami. Nie byłoby tego problemu. Ale właśnie ze względu na to, to zaistniało. I tak powiada wiersz 12, będzie to człowiek dziki. Cały świat będzie miał z jego potomstwem problemy. Czy tak się nie dzieje, że wszyscy mają dzisiaj problem, jak rozwiązać ten temat, jak rozstrzygnąć ten problem, że będzie on przeciwko wszystkim. Ciągle przecież jesteśmy straszeni różnego rodzaju terrorystycznymi aktami i tak dalej, a wszystko przecież gdzieś sięga tam do Ismaela. A zatem jest to z całą pewnością wątek niezrozumiały. A skoro ja go też do końca nie rozumiem, nie chciałbym tutaj, powiedzmy, spekulować, zabawiać się w spekulacje. Wydaje mi się, że Abraham mógł jednak poczekać. A skoro nie poczekał, to dzisiaj jego potomstwo Żydzi niosą konsekwencje tego, co się tam wydarzyło. Ale chcielibyśmy dzisiaj raczej przyjrzeć się innej myśli, innemu zagadnieniu, równie ważnemu, mianowicie relacjom Abrahama z Sarą. A więc relacje Sara, Abraham, Abraham, Sara. I do tego potrzebne nam będzie jeszcze jedno słowo, ale z Nowego Testamentu, z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, wiersz 6. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wiersz 6. I w wierszu 6, w jego początkowej myśli, jest nawiązanie do tego właśnie wydarzenia, a więc do Abrahama i do Sary. I jest tak napisane. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Zwracam się do was, mężczyźni. Które z tych słów wam się najbardziej podobają? Które z tych słów wam najbardziej odpowiadają? Ja przypuszczam, że dwa. Posłuszeństwo i Pan. Sara była posłuszna Abrahamowi i nazywała go Panem. Każdemu mężczyźnie te dwa słowa na pewno się podobają. I na podstawie tych dwóch wierszy, tego wiersza, a więc trzeciego rozdziału, szósty wiersz, niektórzy uważają, że żona jest pod panowaniem męża i ma mu być posłuszna absolutnie we wszystkim. I w ten sposób, rozumiejąc ten wiersz, sprowadzają rolę kobiety do bezwolnej niewolnicy. A więc istoty, która praktycznie nie ma wolnej woli, ale we wszystkim ma być posłuszna swojemu mężowi, a więc jakby wyzuta ze swojej woli. W moim przekonaniu nie o to chodziło apostołowi Piotrowi. Skoro żona ma być ubezwłasnowolniona, a więc pozbawiona wolnej woli, to pytam was, a może Boga bym powinien zapytać, dlaczego Boże? Skoro ma być ona niewolnicą ubezwłasnowolnioną, dlaczego dałeś jej wolną wolę? Dlaczego, tak jak jej męża, mężczyznę, obdarowałeś wolną wolą, skoro jej to jest niepotrzebne? Skoro ona ma być komputerem albo istotą zdalnie kierowaną przez mężczyznę. I gdy czytaliśmy ten fragment, wracając do tego fragmentu z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 16 rozdziału, gdy go czytamy z całą rozwagą, to zauważamy w tym fragmencie coś, z czym prawdopodobnie ci wyznawcy tego, że kobieta ma być absolutnie we wszystkim poddana, mieliby problem. I mają problem. I mają problem. Bo zwróćcie uwagę, że Abraham daje wolną rękę Sarze. Nie narzuca jej, co ma robić, albo czego jej nie wolno robić. Mówi natomiast, gdy chodzi o Hagar, zrób z nią, co uważasz za słuszne. Jest tak napisane? Jest tak napisane. Zrób z nią, co uważasz za słuszne. A więc, gdy doszło do konfliktu, Hagar z Sarą, czy Sary z Hagar, to wtedy Abraham, jak gdyby Abraham, który był też w ten konflikt włączony, odpowiada, zrób z nią, do Sary, zrób nią, co uważasz za słuszne. Gdyby rzeczywiście Sara była we wszystkim posłuszna, czy musiała być we wszystkim posłuszna Abrahamowi, to Abraham powinien był podjąć decyzję, wydać orzeczenie, a Sara powinna mu się była absolutnie podporządkować. Tymczasem powiada tutaj Boże Słowo, że zrób z nią, co uważasz. A więc oddał do dyspozycji swojej żonie Saraj. W wierszu drugim czytaliśmy tak. Rzekła więc Saraj do Abrahama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I zdumiewająca rzecz, jakim pantoflarzem był ten Abraham. No bo co jest napisane? I usłuchał Abraham rady Saraj, a zatem liczył się z jej zdaniem, liczył się z jej wolną wolą, liczył się z jej zdaniem, nie narzucał jej swojego zdania. Dalej, gdy czytaliśmy, to zwróćcie uwagę, to już czytaliśmy, i usłuchał Abraham rady Saraj. Dalej jest powiedziane w rozdziale 21, chyba jeśli dobrze to zapisałem, chyba jednak nie. 21, 10, 12 wiersz. Tak, dobrze jednak zapisałem. Proszę, otwórzcie rozdział 21 i zwróćcie uwagę na wiersze 10 do 12. Dalej mówimy o relacjach Abrahama z Saraj. A więc mówimy o tym, że Saraj według niektórych miała być według niektórych totalnie, absolutnie we wszystkim poddana mężowi. I nawet go panem nazywała. Tak, jest to napisane. Ale czy Piotr miał na myśli to, co my mamy na myśli? Proszę, wyświetl, kochany, ten rozdział 21, wiersz 10 do 12. Jeśli jest to możliwe, ta sama księga, rozdział 21, wiersze 10 do 12. Skoro mamy jakieś problemy, to zanim się to wyświetli, jest. Rzekła do Abrahama, znowu chodzi o Hagar, wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Proszę o następny wiersz. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Uwaga teraz. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie... Mężczyźni, nie patrzcie dalej. Cokolwiek ci powie Sara, oj, jesteśmy w kłopocie, bracia. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj je. Gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Posłuchaj jej. No więc widzicie, że nie tylko Bóg, nie tylko Sara miała wolną wolę, aby decydować o tym czy o owym, ale także czytamy, że Bóg stanął w tym sporze pomiędzy Abrahamem a Sarą po stronie Abrahama. Zdumiewające. Przepraszam, po stronie Sary. Nie poprawiacie mnie, mężczyźni, a właściwie kobiety. Stanął po stronie Sary. Uznał rację Sary. I w tym momencie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że przykrą rzeczą jest, że niektórzy kaznodzieje, niektóre grupy religijne nauczają, iż żona powinna robić wszystko, absolutnie wszystko, co każe i czego oczekuje mąż. Tak. A zadam teraz dwa albo trzy pytania. A co? Jeśli taką opcję przyjmujemy, że żona jest bezwolnym narzędziem, robotem wykonującym pracę w kuchni i tak dalej, całkowicie, totalnie poddana mężowi. Tak jak to w niektórych kręgach słyszałem jest, że kiedy żona wchodzi do pokoju, a tam siedzą mężczyźni, to musi stanąć przy mężu i zapytać męża, czy może coś powiedzieć. Czy może podać do stołu? A więc we wszystkim uzyskiwać zgodę męża. Jeśli więc tak jest, że żona ma być absolutnie we wszystkim poddana mężowi, tak jak się sugeruje, że Sara była we wszystkim poddana, to pytam, a co jeśli niewierzący pijany mąż zmuszałby wierzącą żonę do przespania się z innym mężczyzną? A takie przypadki się zdarzają. Osobiście znam takie przypadki. Że pijanica mąż przyprowadził pijanicę przyjaciela, kolegę i za pół litry wódki chciał go wsadzić do łóżka swojej żony, wierzącej żony. I co? Powinna mu być posłuszna? Osądźcie sami, bracia. Powinna mu być posłuszna? Czy też miała prawo powiedzieć, idź precz, grzeszniku, bo jakżeż inaczej to nazwać? Gdyby to zrobiła, to nigdy bym nie stanął po jej stronie. Bóg by nigdy nie stanął po jej stronie. Dalej. A co, jeśli niewierzący mąż zmuszałby wierzącą żonę do pijaństwa, przyprowadził sobie trzech cuchnących kolesiów, przynieśli ze sobą każdy po jakiejś śmierdzącej butelce wina, albo denaturacie, albo jeszcze coś. Żono, przygotuj tu ogórki i siadaj z nami. I wypij z nami, pij z nami. To co, ma pić? No, to ma to robić? No, bracia? Nie, ja myślę, że żona, nie myślę, jestem przekonany, że w takim wypadku żona ma kobieta ma absolutnie prawo stać się nieposłuszna niewierzącemu mężowi. Dalej, a co? Zadajemy dalej pytania. A co, jeśli niewierzący mąż zabraniałby wierzącej żonie chodzenia do zboru, czytania Biblii lub modlitwy? To ma być posłuszna? Przecież pamiętacie, to nie tu się działo, ale tam przy stawie. Była wśród nas taka siostra, już jest w wieczności, ale kiedyś przyszła cała posiniaczona. Pytam, siostro, co się z tobą stało? Upadłaś? Nie, mąż mnie skatował, bo nie chciał mnie puścić na nabożeństwo. To co, miała mu być uległa? Czy więc rację mają ci, te grupy religijne, które mówią, że żona absolutnie musi być we wszystkim posłuszna mężowi, poddana mężowi? Pytam, czy ma być we wszystkim posłuszna, czy tylko w niektórych sprawach? Domaganie się totalnego posłuszeństwa we wszystkim, proszę nie gniewajcie się z powodu mojego języka, domaganie się totalnego, absolutnego posłuszeństwa we wszystkim to brednie, szczyt głupoty i nie ma to nic wspólnego z Duchem Chrystusowym. Absolutnie. I powiedzcie to, komu chcecie, że tak powiedziałem. Bo to nie ma nic wspólnego z Duchem Chrystusowym. Zwróćmy uwagę, to nie jest wykład na temat kobiety i mężczyzny, ale przy tej okazji Abrahama i Sary, bo niektórzy się na to powołują, przecież Sara nazywała swojego męża panem i była mu we wszystkim posłuszna. I w związku z tym, powołując się na ten przykład, na ten przypadek, robią mężczyźni, depczą godność istoty stworzonej na podobieństwo i wyobrażenie Boże, jaką jest również kobieta. Ale to nie jest wykład na ten temat. To jest tylko, jak powiedziałem, w związku z tym rozdziałem. Zwróćmy jednak uwagę, bo powiedziałem, że to nie ma nic wspólnego z Duchem Chrystusowym. Przecież kiedy mówimy o Chrystusie, to nie możemy zaprzeć faktu, nie możemy odrzucić faktu, że począł się On, będąc Bożym Synem, z kobiety. Marii. Maria go poczęła. Chciałbym także, żebyście pamiętali, zauważyli, że kiedy Jezusa niesiono do świątyni, gdy był jeszcze niemowlęciem, to najpierw rzeczywiście wyszedł, aby go błogosławić. Ewangelista Łukasz mówi o tym Symeon. Ale zaraz za nim w kolejce stała Anna. A więc błogosławił go Symeon i błogosławiła go Anna. To znaczy, że tu była praktycznie ta równość między mężczyzną a kobietą. Gdy czytamy Ewangelię, to kobiety towarzyszyły Jezusowi, wspierając go swoimi finansowymi, materialnymi możliwościami. Powiem wam więcej. Jezus, zdarzało się, kobiety dawał za przykład mężczyznom. Wolałbym, żeby dzisiaj tu były same kobiety, to by mnie pochwaliły, a mężczyźni to pewnie będę miał za swoje. Ale taka jest prawda. Niech mi wolno będzie przypomnieć wam Ewangelię Łukasza, rozdział 7. Ewangelia Łukasza, rozdział 7 i czytamy tam od 36 wiersza pewne wydarzenie, z którego wynika, że Jezus dał przykład kobiety mężczyźnie. Czytajmy. Od 36 wiersza. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się i zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon, odpowiadając, rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz ją? Widzisz tę kobietę? Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich, a ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiednicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Duma męska, nasza duma męska jest tu trochę podrażniona. Jakim prawem on mężczyźnie dał za przykład kobietę? I to jeszcze jak? Ale powiedziałem, że chęć zniewalania kobiety przez mężczyzn nie pochodzi z Ducha Chrystusowego. Też pewnie wiecie, tego nie trzeba nikomu przypominać, iż pierwszymi osobami po zmartwychwstaniu, którym się Jezus ukazał, to były kobiety. To były kobiety, a więc On je traktował zupełnie inaczej niż dziś niektórzy kaznodzieje chrześcijańscy, inaczej zupełnie niż nawet pewne grupy religijne odwołujące się do chrześcijaństwa. Wracając jednak do Sary i do Abrahama, trzeba powiedzieć tak, że kiedy Sara miała rację, Bóg stawał po jej stronie, a nie po stronie Abrahama, dlatego że on jest mężczyzną. Nie mówię, że dlatego, że ma spodnie, bo wtedy spodni nie było, ale dlatego, że jest mężczyzną. Nie dlatego Bóg stawał po stronie Abrahama, ponieważ on jest mężczyzną, jeśli Sara miała rację. Bóg nie staje po stronie grzesznych oczekiwań mężów. Ale trzeba też zauważyć drugą prawdę, zanim pójdziemy dalej. Tak, to prawda. Zdarza się, że niektóre żony bardzo władcze, z silnym charakterem robią ze swoich mężów, albo chcą zrobić ze swoich mężów, tak jak wcześniej się wyraziłem, pantoflarzy. To się zgadza. Ale te osoby, takie kobiety, takie żony muszą być świadome, że w ten sposób same sobie robią krzywdę. Bo prędzej czy później trzeba im będzie za to płacić i to bardzo często wysoką cenę. Bo mówi się, że i to psycholodzy dowodzą, pedagodzy dowodzą, mówi się, że pod rządami żony prędzej czy później dom, rodzina przeżywać będzie kryzys. Dowodzi się, także udowadnia się, i to także, jak powiadam, badania dowodzą, że taka władcza rola matki powoduje homoseksualne skłonności u synów. A więc dewiacje. Nie wiem dlaczego, ja się tym nigdy nie zajmowałem i nie zajmuję, ale literatura na ten temat dowodzi, że tam, gdzie absolutnie dominuje matka, tam synowie przeżywają problemy. A zatem wracając do Abrahama i do Sary i wracając do powiedzenia apostoła Piotra, to nie było tak i to nie jest tak, że Sara nie miała nic do powiedzenia w małżeństwie Abrahama. To nie jest tak. Sara była partnerką i to układało się, ich współżycie, ich życie, ich relacje układały się na zasadzie partnerstwa, a nie dominacji jednej strony nad drugą stroną. Nie Abraham zdominował Sarę i sprawił, że nie miała nic do powiedzenia, dawałem tego dowody, ale i Sara nie zdominowała Abrahama, dawałem tego dowody. Sara też nie zdominowała Abrahama, czyniąc go, jak powiedziałem już dwukrotnie, pantoflarzem, ale były to relacje, partnerstwo, a w partnerstwie jest tak, że obie strony się porozumiewają. Ale przejdźmy teraz do kolejnej myśli, żebyśmy mogli 16 rozdział dzisiaj zamknąć. Przejdźmy do kolejnej myśli. Mianowicie przejdźmy do relacji Hagar i Saraj. Kim była Saraj? No była kim była Hagar? Była Egipcjanką, a więc niewolnicą, kupioną gdzieś na targu, gdy Abraham z Sarą byli w Egipcie. A więc kupioną na targu w Egipcie i w związku z tym usługiwała jako pomocnica żonie Abrahama, czyli Sary. Więc była, no niestety, była tą osobą, która spełniała rolę posługującej. Ale oto tak jak powiedziałem, zdarzyło się, że Sara nie mogła począć. No, gdyby czekała dalej, to wtedy by się to stało, ale ona wyprzedzić chciała, zrobić coś w nieodpowiednim czasie. Już mówiłem na ten temat wcześniej, że u Boga wszystkie rzeczy się dzieją w odpowiednim czasie. Nie ma powodu, żeby dziewczyna mająca lat 13, 14, 15 stresowała się i łykała tabletki uspokajające, ponieważ nikt się jej jeszcze nie oświadczył. Naprawdę nie ma takiego powodu, bo to nie jest ten czas. Co trzeba w tej sytuacji? Po pierwsze modlić się, a po drugie, no, co wyście starsze siostry robiły? Czekać na Boży czas. Czekać na Boży czas. Tymczasem Sara, no ona długo czekała. To ma na swoje usprawiedliwienie, że czekała prawie 10 lat. Ale i przez 10 lat się ta obietnica nie wypełniła. Mimo wszystko powinna była czekać dalej. Nie czekała. Przyspieszyła. A każde przyspieszenie, pamiętacie, mówiłem o tym gniazdku i o jajeczkach w tym gnieździe, w gniazdku kiedyś? Że chciałem przyspieszyć poród ptaszków, Wydłubałem je więc ze skorupek. No i co? Żadne nie przeżyło. To jest chore. Musi nastąpić odpowiedni czas. Nie przyspieszajmy pewnych procesów. Do pewnych przeżyć Bóg nas przygotowuje. Bóg nad nami pracuje. Bóg używa różnych metod, aby nas do tego przygotować. Czasem, tak jak stosunkowo niedawno tu z tego miejsca czytałem, jest to wiatr południowy, ciepły, przyjemny, lechcący, a czasem jest to wiatr północny, mrożący, który przenika, ale i jeden, i drugi służy oczyszczeniu. Jeden i drugi służy przygotowaniu. A więc Sara się zniechęciła. Nie doczekała do końca. Nie doczekała do momentu, w którym miał przyjść na świat Izak. Przyspieszyła. Dlatego Biblia powiada: błogosławieni, którzy czekają na Pana. Oni nabywają nowych sił i podnoszą się w górę jak orły. Biegną, a nie spracują się. I znowu mogę tutaj przywołać wam na pamięć pierwszego króla izraelskiego Saula. Na czym polegał jego błąd? Kiedy Samuel powiedział: idź, a ja przyjdę po 7 dniach i złożymy wspólnie ofiary, i złożę ofiary przebłagalną, i wtedy będziesz mógł wyruszyć, aby walczyć z Filistynami. Poszedł Saul, wszystko przygotował, mija 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień, 4 dzień, 5 dzień, a Samuela nie ma. A tu Filistyni już nadciągają. Co więc zrobił Saul? Kto z was pamięta? Saul, podekscytowany albo przerażony, przestraszony, że Samuela nie ma, a Filistyni nadciągają, wziął inicjatywę w swoje ręce. Co zrobił? Sam ofiarował. Czy mądrze zrobił? Nie mądrze, bo przecież Samuel był prorokiem. I gdyby Samuel nie powiedział mu, że ma czekać do tego dnia, to mógłby się domyślać, że powiedzmy sobie, Samuel nie zdąży. Ale w proroczej wizji Samuel mu powiedział: przyjdę w tym dniu, a zatem do tego dnia Filistyni by mu krzywdy nie zrobili, bo to było przez Boga przewidziane. Ale on się przestraszył, że być może Samuel nie zdąży, wziął ofiarę i ofiarował. I w tym momencie przychodzi Samuel i powiada: coś ty zrobił. Głupioś zrobił. Od tego momentu Bóg znalazł sobie innego króla według serca swego. Nie poczekał do końca. Samuel jest przykładem odwrotnym, zupełnie odwrotnym. Przecież pamiętacie, iż Samuel wychowywał się w świątyni u boku kapłana Helego. I jest napisane, że Heli był ociężały. Że Heli był już starym człowiekiem. Już nie bardzo dobrze widział, już nie bardzo dobrze słyszał. A przy tym Samuel był świadomy, że synowie Helego to nic po nie. To pijanicy, to wszetecznicy, którzy się uganiają za kobietami lekkich obyczajów. To złodzieje, którzy wykradają to, co przynoszone jest do świątyni. Samuel o tym wszystkim wiedział. Bóg przemówił do Samuela: Samuelu, Samuelu. Co mógł zrobić Samuel w tej sytuacji? Mógł doprowadzić do upadku Helego. To znaczy nie fizycznego upadku, ale mógł wywlec wszystko na jaw. Mógł wywlec wszystko na dzienne światło. Obwieścić w Izraelu, jakimi to synami są synowie Helego. Poza tym co? No mógł się przyczynić do obalenia Helego. Ale co zrobił Samuel? Pokornie czekał. Czekał. I przyszedł moment, że Bóg sam wszystko uporządkował. No a weźmy Dawida, męża według serca Bożego. Przecież miał tyle okazji, aby się pozbyć kogo? No właśnie Saula. Tyle okazji, ale on powiedział: nie, nie, niech Bóg w swoim czasie uczyni porządek z tym człowiekiem. A więc nie robił żadnych, nie posługiwał się żadnymi intrygami, żadnymi sposobami, ludzkimi sposobami. Czekał na odpowiedni moment. Błogosławiony człowiek, który potrafi tak zaufać Bogu, żeby czekać, 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 aż Bóg wypełni daną obietnicę. Nieszczęśliwy jest ten, który bierze inicjatywę w swoje ręce. U Boga nie ma powiedzenia Wałęsy: weźcie inicjatywę w swoje ręce. Nie ma czegoś takiego. Czekaj, czekaj. Błogosławieni, którzy oczekują, jak mówi Bóg przez Izajasza, ci nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły, biegną i nie spracują się. Sarze chyba trochę brakło cierpliwości. Pewnie patrząc, zresztą tak mówi Boże Słowo, na swoje obumarłe ciało, nie dowierzała, że jeszcze cokolwiek może się stać. I w związku z tym podsunęła Abrahamowi myśl o Hagar. Ale teraz spójrzcie na kolejną prawdę, która się z tego wyłania. Kim była Hagar? Była niewolnicą. I oto nagle stała się matką syna Abrahama. Abraham miał z nią syna. I zwróćcie uwagę, wzięta gdzieś tam z dołu, z targowicy, z jakiegoś, no, z miejsca, gdzie sprzedawano niewolników, z placu sprzedaży niewolników, kupiona, pokornie służyła aż dotąd, dopóki nie poczęła. Dopóki nie zauważyła, że teraz ma przewagę nad swoją panią, bo ona da syna Abrahamowi, a Saraj czegoś takiego mu nie może zapewnić. I do czego ją to doprowadziło? Do czego doprowadzić ją powinno było i byłoby słuszne, mądre, gdyby ją do tego doprowadziło? Powinno ją to było doprowadzić do pokory i wdzięczności. Powinno ją to było doprowadzić do pokory i wdzięczności, a zatem powinna była stanąć, tak sobie wyobrażam, przed Sarą i powiedzieć: pani moja, moja pani, to, że jestem matką dziecka Abrahama, zawdzięczam tobie. Wszystko zawdzięczam tobie. Wdzięczna ci jestem za to, że mnie z niewolnicy zrobiłaś ze mnie matkę mojego pana. Teraz mam i będę mieć inne prawa, ponieważ wydałam na świat syna twojego, syna Abrahama. Tymczasem jaki duch ogarnął Hagar? Zaczęła pogardzać panią swoją Sarę. Zaczęła nią pogardzać. Czyż to nie jest typowa postawa człowieka? Zrób komuś dobrze, a on ci się za to odwdzięczy. Kiedyś tu w naszym zborze ktoś opowiadał taki przykład, przyszedł mi on teraz na myśl, na pamięć, że pewien człowiek szedł gdzieś właśnie jesienną porą przez jakieś tam, gdzieś tam przez las, czy jakąś ścieżką i zobaczył przy tej ścieżce zwiniętą, na wpół zamarzniętą żmiję. A ponieważ był z partii zielonych, a więc miłośnikiem przyrody, tak mu się żal zrobiło tego stworzenia. Wziął je więc i wsadził za koszulę, pod koszulę, żeby ją ogrzać swoim ciałem. I tak ją niósł i grzał ją swoim ciałem. A w pewnym momencie, kiedy poczuł, że ona się rusza, chciał ją wyciągnąć. Już ją wyciągnął, a ona go szczypnęła gdzieś tam w gardło. I za chwilę sytuacja oto była taka, że żmija popełzła, a on się przewrócił. Tak się mu odwdzięczyła. Tak się mu odwdzięczyła. I takich przypadków przecież my znamy wiele, wiele, że kogoś się jak to się mówi, no podpowiedzcie mi, bo mi słowo uciekło, na wszystko jedno. Proszę? Doceni, a to jest specjalne takie słowo. Kogoś się wy... Proszę? No dobra. Z dziada zrobi się pana. O, to chciałem powiedzieć. I co się potem z tym panem dzieje? No to się dzieje, co się działo z Hagar. Zapomina, kto go z dziada zrobił panem. Zapomina. Niewdzięczność. No i to było z Hagar. W związku z tym, żeby dokończyć, Sara chciała ją ukorzyć, jak czytamy w wierszu 6. A gdy Sara chciała ją ukorzyć, nauczyć ją pokory, to ta uciekła. Jeśli, no ale idźmy za tropem. Uciekła i uciekła na pustynię. I wtedy spotyka ją Bóg. Hagar, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Czy Bóg nie wiedział, skąd ona przychodzi, dokąd idzie? Przecież Bóg wszystko wie. Bóg oczekiwał, że ona to wyzna swoimi ustami. Uciekam przed nabyciem pokory. Uciekam przed ukorzeniem się. Uciekam spod ręki mojej pani. Bóg chciał, żeby ona wyznała, że w niej jest tyle pychy, tyle zarozumiałości, że raczej ucieka, niż się chce poddać, ukorzyć. Popatrzcie, jak to zupełnie jest inny duch, niż był w Chrystusie Jezusie. Bo o Jezusie czytamy, że będąc Bożym Synem, uniżył się. Z własnej woli uniżył się. I to tak, aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. I dlatego, że się uniżył, że stał się pokornym, Bóg wielce go wywyższył. A ta w swoim, no jak gdyby niepoznaniu, zaślepieniu ucieka. No i teraz popatrzcie, Bóg powinien był stanąć po jej stronie i powiedzieć, słuchaj Hagar, ja wszystko wiem, że stała ci się krzywda. Ja wiem, że ta Sara cię tak potraktowała. Ja wiem, że stała ci się krzywda, że zostałaś zraniona. Ja wiem, jak bardzo boli cię serce, że tak zostałaś potraktowana. Choć będziesz teraz żyła jak u Pana Boga za drzwiami. Gdyby ją Bóg w takim stanie wziął, to w jej sercu pycha i zarozumiałość by rosła, rosła i rosła. A co powiedział Bóg do niej? Hagar, wróć z powrotem do Pani swojej i poddaj się pod jej rękę. Czyli widzicie, tak czasem jest, że Bóg... Czasem. Jest, że Bóg nie chce, żebyśmy uciekali z naszą pychą, bo nigdzie przed naszą pychą nie uciekniemy. Ona pójdzie za nami, gdziekolwiek my pójdziemy. Mądrze jest pozostać w miejscu, aby tam, gdzie możemy się tej pychy wyzbyć. I oto Hagar wróciła z powrotem. A zatem w tym 16 rozdziale, nie omówiłem wszystkiego dokładnie, ale w tym 16 rozdziale jest wiele bardzo cennych myśli. Tak jeśli chodzi o relacje małżeńskie, jak i jeśli chodzi o nasze relacje zborowe, bo i w zborze się zdarza, że ktoś komuś zwraca uwagę, że ktoś kogoś chce nauczyć trochę pokory, wyciszenia. No ale co ludzie wtedy najczęściej robią? Ci, którym się zwraca uwagę, no czmychają gdzie indziej, zamiedzą, czmychają, nie chcą się uczyć. Raczej, tak jak to ktoś słusznie dzisiaj zauważył, że dzisiejsze chrześcijaństwo to lizakowe chrześcijaństwo. Na czym to polega? Takie głaszczenie, lizanie. Są zbory, to są bardzo duże zbory, o których słyszę, że zabronione jest mówienie o pokucie. Bo na przykład rozwiedzeni po 2, po 3 razy źle by się poczuli. Więc żeby ich nie ruszać, niech sobie tam siedzą z swoją drugą albo z trzecią żoną, ale nie wolno niczego mówić na temat grzechu, bo mógłby się obrazić i mógłby odejść. A więc... więc nie wolno nikomu wskazać drogi do pokory i uniżenia. No albo inne przypadki. To jest chore. Naprawdę to jest chore. W jednym zborze się kogoś wyłącza za ewidentny grzech, a w drugim, ale ci krzywdę zrobiono. Tylko przyjdź do nas. Przyjdź, oni się tam nie znają. To są prostacy. Oni ci przykrość sprawili. Przyjdź do nas. Kiedy się taka osoba nauczy pokory, uniżenia? Kiedy? Gdzie? Nigdzie. Nigdzie. To są czasy Hagar. To jest postawa Hagar. A Bóg ma zupełnie inny kierunek. Wróć, ukurz się, poddaj się. Ukurz się i poddaj się. Wielki przywódca, Mojżesz powiada w jednym z psalmów, który napisał, jak to dobrze, że zostałem, pewnie nie pamiętacie, upokorzony, bo to nauczyło mnie mądrości. Nie zawsze lekcja pokory, może na dany moment ona jest trudna, ale gdy tak przeżyjemy rok, dwa i zaczniemy to wspominać, to mówimy, to było dobre. To było to, o co chodziło. No, niech Pan nas błogosławi. Amen.